ciekawi świata.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie, Joanna Divina, wakacje w pełni. No to dzisiaj w programie będziemy mieć dla Państwa kilka podróżniczych propozycji. Na pewno wybierzemy się w podróż do serca współczesnego Berlina, a to wszystko dzięki książce Justyny Burzyńskiej Taki jest Berlin. I to jest lektura dla tych, którzy chcą zrozumieć miasto głębiej niż pozwalają na to turystyczne przewodniki, poznając ludzi, kulturę i atmosferę miejsca, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Następnie spojrzymy w stronę naszej małej ojczyzny, czyli osiedli, które mieszkańcy pielęgnują i opisują z pasją, czerpiąc satysfakcję z codziennego zaangażowania. Grażyna Wrońska opowie o poznańskich Podolanach, a w kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim zajmiemy się tematem comfort food, czyli jedzeniem, które daje poczucie bezpieczeństwa i przyjemności. Zapraszam.
Can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other. But we lean against each other. Life never gonna be easy. But if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live the life with you. No life is you. And I want it night or day. I look forward to light of day, oh my. I'll never get bored of you. All the thing that you do.
Dziś w naszym audycyjnym eksperymencie sprawdzamy, jak dobrze potrafimy ze sobą rozmawiać. Jakub Lubawy zadał mieszkańcom Poznania pytanie, które z pozoru wydaje się proste, ale dotyka sedna codziennej komunikacji.
Czy my jako ludzie lubimy i potrafimy jeszcze ze sobą rozmawiać?
Pewnie duża część tak i duża część jeszcze potrafi, jakaś część może już nie.
Nie, dzisiaj to już tak nie jest. Każdy, chociaż mieszkam tutaj przy ulicy Kanałowej, to z lokatorami ani słowa, tylko dzień dobry, nie jest już tak jak kiedyś.
Nie zawsze i to jest to, że już rodzice z dziećmi słabo rozmawiają.
Myślę, że to zależy. Myślę, że jako nasze pokolenie Gen Z, jesteśmy z tego pokolenia, coraz bardziej potrafimy ze sobą rozmawiać, na pewno dużo bardziej otwarcie niż pokolenie naszych rodziców, tak mi się wydaje.
No, nasze pokolenie na pewno, ale ja mówię o pokoleniu 60+, a młodzi nie. Pojechałyśmy dzisiaj w pociągu, wszyscy siedzieli w komórkach, a tylko my rozmawiałyśmy ze sobą. To trochę dziwne jest, dawniej tak nie było, ale nie wiem, czy to jest lepiej, czy jest gorzej.
A jeżeli już rozmawiamy, to czy potrafimy to robić bez wtrącania się sobie nawzajem? Potrafimy kogoś wysłuchać?
To jest ta trudniejsza część, tak. Właśnie zdefiniujmy, co rozumiem pod pojęciem rozmawiamy. Myślę, że tu może trochę kuleć, nie? Ta część ze słuchaniem, czyli rzeczywiście skupieniem się na tym, co mówi druga osoba, zamiast myślenia o tym, co już samemu chce się powiedzieć. Myślę, że tu można było popracować nad tym.
Słuchać, ale czy rzeczywiście wysłuchać tego, co ktoś ma do nas, czym chce się podzielić, co ma do powiedzenia, no to jakby jest względne. Trudno to uogólnić, nie? To są bardzo indywidualne rzeczy.
Tak z Pani obserwacji częściej rozmawiamy bezpośrednio, czy raczej za pośrednictwem telefonu?
Jeśli rozmawiamy w rozumieniu, że słuchamy się nawzajem, to bardziej bezpośrednio, przez telefon jest przekaz informacji.
No, smutno, ale przez telefon. Znaczy nie to, że ja, tylko to, co obserwuję. Wybieramy ten telefoniczny nawet z braku czasu. Mam nadzieję, że tylko...
Nawet w kawiarni, jak siedzą młodzi ludzie, to każdy się bawi swoją komórką. Przed chwilą to widziałyśmy.
Myślę, że wykorzystujemy do tego telefon, aczkolwiek obserwując na przykład to, co dzieje się w mieście, gdzie ludzie spotykają się powiedzmy w restauracjach, w różnych lokalach, czy nie wiem, u nas tutaj w Poznaniu przy Warcie, mam wrażenie, że również potrafią nadal ze sobą rozmawiać bezpośrednio.
Ja na przykład mam dużo znajomych na odległość, przyjaciół na odległość, ponieważ przeprowadziłam się do Poznania, więc nie możemy na co dzień się widzieć, więc jest to za pośrednictwem telefonów, czy rozmawiania, czy pisania, ale myślę, że to nie traci na swojej wartości. Czy jest to rozmowa w cztery oczy, czy pisanie, to jest taka sama relacja. Nic się nie zmienia.
Rozmowa to sztuka, której ciągle się uczymy. Wyniki tej sondy mogą nas oczywiście zaskoczyć, ale dają też ciekawy wgląd w to, jak wygląda współczesny dialog między nami. Najważniejsze jednak, że mimo pośpiechu i codziennego chaosu potrafimy słuchać i łączyć się z innymi. My teraz Państwu ładnie zagramy, a po piosence sięgniemy po książkę o Berlinie.
Żadne znaki na niebie nie mówią, że to ja. Żadna wróżka z żadnych kart, w żadnych fusach moja twarz. Chcesz to poczekaj, ale życie ucieka, jak się boisz, kup sobie psa. Chcesz to zwlekaj, ale życie ucieka, nie będziesz pewna, że to nie ja. Chcesz to mnie bierz, chcesz to mnie bierz, przecież wiesz, będę wierny jak pies. Chcesz to mnie bierz, chcesz to mnie bierz, przecież wiesz, będę wierny jak żaden miłosny wiersz. Nie mówią, że to ja. Też na niebie żadna z gwiazd, w magicznej kuli nie moja twarz. Chcesz to poczekaj, ale życie ucieka, jak się boisz, kup sobie psa. Chcesz to zwlekaj, ale życie ucieka, nie będziesz pewna, że to nie ja. Chcesz to mnie bierz,
wiesz, przecież wiesz, będę wierny jak pies.
Przed nami Berlin. Miasto, które od lat fascynuje, inspiruje i zadziwia. Stolica Niemiec z historią pełną dramatów, podziałów i odważnych zwrotów dziś uchodzi za jedno z najbardziej kosmopolitycznych miejsc w Europie. Ale czy znamy jego prawdziwe oblicze?
Ciekawi świata.
W książce Taki jest Berlin Justyna Burzyński zabiera czytelnika w podróż po współczesnej metropolii, pokazując jej oblicze, którego próżno szukać w tradycyjnych przewodnikach. Bo to nie jest kolejny przewodnik z listą najważniejszych zabytków i muzeów. To jest książka, która patrzy na niemiecką stolicę z perspektywy kogoś, kto tu mieszka, kto codziennie obserwuje miasto i jego mieszkańców i kto rozumie jego puls. Autorka, określająca się jako wnikliwa obserwatorka berlińskiej codzienności, dzieli swoją opowieść na dwie części. Pierwsza to obraz współczesnego Berlina z jego aktualnymi problemami i wyzwaniami, czyli gentryfikacją wypierającą dawnych mieszkańców z ich dzielnic, dramatycznym brakiem dostępnych mieszkań czy procesem castingów dla najemców, które to pokazują, jak trudno dziś znaleźć tu lokum. Ale to również refleksja nad kulturą alternatywną, sceną klubową i wielokulturowością, która od dekad jest przecież wizytówką tego miasta. Druga część książki ma charakter bardziej osobisty. Burzyński zabiera czytelnika do miejsc, które rzadko trafiają do turystycznych folderów, a które tworzą unikatową tkankę Berlina. Są tu kameralne galerie sztuki, kultowe kluby, zielone zakątki nad jeziorami, miejsca, które mają swój klimat i tożsamość, ale które mogą wkrótce zniknąć, ustępując miejsca inwestycjom. Berlin w jej ujęciu jest miastem ludzi, którzy nie lubią chodzić utartymi ścieżkami. Już przed wojną tętnił przecież energią, kusił dekadenckim klimatem, był przystanią dla indywidualistów i lekkoduchów. Po wojnie Berlin Zachodni kontynuował te tradycje, a subkultury od punków po artystów awangardowych dawały wyraz sprzeciwu wobec norm. Historia tego miasta to także historia imigrantów i dziś, tak jak dawniej, przyciąga ono tych, którzy czują, że pasują do jego otwartości i różnorodności. A dlaczego warto po tę książkę sięgnąć? Bo Justyna Burzyński odpowiada na pytanie, które w standardowych przewodnikach pozostaje bez odpowiedzi. Jaki naprawdę jest Berlin? Nie opowiada o tym, co można zobaczyć w weekend, lecz o tym, co czuje się, chodząc po jego ulicach, słuchając muzyki z klubów, obserwując targowiska, murale czy rozmowy w kawiarniach. To jest portret miasta w ciągłej budowie, które żyje teraźniejszością, ale w którym cień historii zawsze jest obecny. I mimo, że książka została wydana kilka lat temu, to jej spostrzeżenia pozostają zaskakująco aktualne. Jeżeli Berlin kojarzy się komuś wyłącznie z bramą brandenburską czy wyspą muzeów, to ta publikacja pozwoli zajrzeć do jego prawdziwego wnętrza i być może pozwoli się nawet w nim zakochać.
Too.
just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste.
Ciekawych świata propozycja na weekend, bo dziś rezerwat archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza na arenę średniowiecznych zmagań. 12. Grzybowski Turniej Wojów to 2 dni pełne bitew, pokazów, muzyki i opowieści sprzed 1000 lat. Warto odwiedzić gród, by zobaczyć rzemiosło dawnych wojów i spędzić czas w historycznej scenerii pełnej pasji i przygód. A do przyjazdu zachęca Kamil Stachowiak, prowadzący coroczne turnieje w Grzybowie.
Kilkaset osób z całej Polski i Europy od twórców historycznych przyjedzie jak co roku na Grzybowski Gród, aby przybliżyć realia wczesno-średniowiecznego życia. W tym roku tematem imprezy jest Królewska Drużyna, więc będzie bardzo duży akcent na bitwy, na rzemiosło wojenne, ale nie zabraknie oczywiście też rzemiosła artystycznego, tego wszystkiego, co tworzyło życie przed 1000 lat, wtedy, kiedy Polska się kształtowała. Turniej odbywa się w przeciekawym miejscu, ponieważ jest to teren rezerwatu archeologicznego. Naturalne obwałowania sprzed 1000 lat wyznaczają teren imprezy. Miejsce niezwykle ciekawe, o której nawet Al Anonim nie wspomina w swoich kronikach. My odkrywamy co roku te grzybowskie tajemnice, w tym roku również kolejna odsłona, ponieważ cały czas trwają prace wykopaliskowe, więc z każdym rokiem jesteśmy mądrzejsi, co tam rzeczywiście przed 1000 lat mogło się dziać. Wstęp jest biletowany, bilet normalny kosztuje 20 zł, bilety ulgowe tańsze. Jesteśmy otwarci dla turystów w sobotę i od godziny 11 w niedzielę, aż do momentu, kiedy słońce będzie chyliło się ku zachodowi.
Ciekawi świata.
Na nas wspomnieniami ty.
mała ojczyzna. Dosyć często spotykamy się z tym określeniem i z prawdziwym podziwem patrzymy na tych wszystkich, którzy małe ojczyzny, na przykład osiedlowe, pielęgnują, opisują, fotografują i swoją pasją usiłują zarażać innych. Z różnym zresztą powodzeniem, ale nie zniechęcają się, nieraz tylko jest im troszeczkę smutno. Ale za to wdzięczni są zawsze tym, u których znajdują pomoc i zrozumienie. I tak jest z Radą Osiedla Poznań Podolany i miejscową parafią z księdzem proboszczem Rafałem Pierzchałą.
Kiedy przechodzę ulicami Podolan, to w wielu miejscach są tablice informujące o historii tej dzielnicy. Na bardzo ładnej, zielonej, a to wszystko dzieło Piotra Zubielika. Doktor inżynier Piotr Zubielik, kiedyś redaktor naczelny takiego osiedlowego pisma na skraju. Człowiek, który o Podolanach wie wszystko. A ja chcę zapytać, jak to się zaczęło?
Jak zacząłem pracować?
Jest pan też autorem bardzo pięknej książeczki o swoim dziadku, który był powstańcem wielkopolskim. Tak.
To nie tyle ja jestem autorem, co dowódca oddziału mojego dziadka Kopa. Ten oddział zdobywał Ławice, a później walczył w innych rejonach Wielkopolski. No i ja postanowiłem wydać na nowo dzieło Kopy, ponieważ wiele ludzi przypisywało sobie zdobycie Ławicy. No i tak to wyszło. A jeszcze na dodatek do tej książki dołączyłem wspomnienia mojego dziadka, ale tylko te, które dotyczyły tego okresu, który jest w tej książce.
Historia interesowała pana od wielu lat. Konkretnie od kiedy?
Jeszcze w liceum z historii miałem na świadectwie piątkę i byłem zwolniony z niej.
No a potem zajął się pan osiedlem, na którym mieszkał pana dziadek, mama. To było też dużo archiwalnej pracy.
I na dodatek pół szafy, której są moje dokumenty poświęcone historii Podolan. I można z tego skorzystać. Historia Podolan właściwie zaczęła się po I wojnie światowej.
To było kolejarskie osiedle z dużymi ogrodami.
5000 metrów kwadratowych działka, 4000, 5000. Cel był taki, że oprócz budowy domu można było wygospodarować na tej powierzchni ogród.
Pani Urszula Zubielikowa równie dobrze jak mąż zna historię Podolan.
Krów tu nie hodowano, ani prosiaków, nie słyszałam, ale kury, czy jakąś tam kozę gdzieś ktoś, to czemuż by nie?
Kóz było dużo.
Kozy jak najbardziej. Działki były łyse, gołe, zanim coś tam się wybudowało, jakąś chatkę, nie mówię, że porządny, duży dom, to ludzie mieszkali jak się udało, no, również w starych wagonach kolejowych i to nawet bardzo długo.
Z tych dawnych ulic, które były pięknie zaprojektowane, zostały drzewa.
W 30-tych latach podjęto decyzję, że ulice mają być zadrzewione. Doszło do tego, że Zakopiańska będzie cała w kasztanowcach, a jak w lipcu, czy tam w czerwcu i w lipcu, jak się idzie ulicą Ciechocińską, no to słychać szum pszczół.
Jesteśmy na ulicy Zakopiańskiej, a Piotr Zubielik i jego rodzina przez wiele lat walczyli o to, żeby Szrotówek ich nie zniszczył.
Tam trochę harcerze pomagali przy rozklejaniu czy rozwieszaniu. No i jakoś to szło.
No i Rada Osiedla oczywiście. No.
Piotr Zubielik przez bardzo wiele lat działał w Radzie Osiedla. Był jej przewodniczącym i takim, powiedziałabym, chyba dobrym duchem.
Założycielem.
A zaczęło się z tą Radą Osiedla w 80-tych latach, kiedy były organizowane, wtedy jeszcze można było, Komitet Społeczny Budowy. Różnych rzeczy. Gazu, wodociągów, szkołę. A jak?
To były wtedy pionierskie działania. Piotr Zubielik był też redaktorem naczelnym pisma Na Skraju, które ukazywało się przez wiele lat.
No ja byłem drugim redaktorem. bo pierwszy zmarł.
Marek Kirszke.
Marek Kirszke, tak.
Radiowiec, wiele osób pamięta go jeszcze z audycji i z głosu.
Wydaliśmy łącznie 173 numery.
Były to zamieszczane wspomnienia mieszkańców, wspomnienia bardzo różne, bo powiedzmy byli tacy, którzy o swoich podróżach dalekich, egzotycznych pisali, ale byli tacy, którzy dawali wspomnienia przedwojenne, wojenne, rodzinne. A tutaj jest bardzo długa tradycja działania społecznego, ponieważ ci pierwsi mieszkańcy, jak już zaczęli tutaj mieszkać, wyszli z inicjatywą zorganizowania szkoły, zorganizowania kościoła. Bardzo dużo rzeczy do wyposażenia kościoła ludzie kupili. I to wcale nie takie za 5 zł, tylko naprawdę 100, 200, 300 zł przed wojną. To naprawdę są pieniądze. I jest lista tych ludzi, także i lista tych, którzy wnioskowali o szkołę, bo dzieci gdzieś wędrowały. Także to tutaj można powiedzieć kontynuacja przedwojennej pracy społecznej, przedwojennej inicjatyw społecznych, no ludzi, którzy tutaj mieszkali od dawna.
Należy nadmienić, że tu wszyscy prawie sąsiedzi to byli powstańcy.
Ciekawi świata.
Without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby.
Ciekawych Świata wracamy do naszych pasjonatów. Grażyna Wrońska z satysfakcją przedstawia dziś swoich sąsiadów, zachęcając tym samym do rozejrzenia się wokół.
Chciałam jeszcze zapytać, w jaki sposób Piotr Zubielik, redaktor naczelny pisma Na Skraju, wspomina tamte lata, kiedy kierował pismem, starał się o reklamy, bo przecież to była społeczna inicjatywa. Dawał dużo swojej energii, swojej wiedzy temu pismu.
No, jakoś tak samo z siebie wyszło. Bardzo lubiłem pisać. Znałem wielu, wielu mieszkańców i oni jakoś tak nawiązywali kontakt i wspominali to, co było.
Tu była bardzo piękna historia harcerska.
Bo harcerstwo na Podolanach istniało od przedwojny. Niedawno zmarł jeden z pierwszych harcerzy podolańskich, który miał 95 lat. Pawuła. Zresztą cała rodzina Pawłów była w harcerstwie.
W tej chwili harcerstwo też dobrze działa bardzo, to trzeba przyznać. I to są już któreś pokolenia, powiedzmy dziadek, ojciec czy mama, jest ta tradycja.
W rodzinie Zubielików ta tradycja harcerska jest kontynuowana.
Jak najbardziej. Nasza córka jest teraz szefem całego harcerstwa na Podolanach. Ewa.
Ja teraz posłużę się nagraniem, które zrobiłam z Piotrem Zubielikiem kilka lat temu.
Ulica Szarych Szeregów jest na Podolanach. Pomnik jest zrobiony z kamienia przywiezionego w Morasku i na tym kamieniu umieszczona jest tablica z nazwiskami harcerzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.
Ale to nie jest zwykła tablica taka, jakby nam się wydawało.
To jest tablica w formie krzyża harcerskiego i tam są na ramionach tego krzyża umieszczone nazwiska naszych bohaterów. Tam co roku zbieramy się 11 listopada, aby uczcić Święto Niepodległości. W ściele parafialnym naszym jest msza. Idziemy wszyscy z kościoła pod pomnik. Proszę sobie wyobrazić, że na Podolanach i na Szczeszynie, bardzo małych osiedlach w Poznaniu, jest 5 drużyn harcerskich, począwszy od gromady zuchowej, kończąc na harcerzach starszych. To jest ta tradycja, z której my czerpiemy pełnymi garściami.
Szare Szeregi w ogóle powstały w Poznaniu.
Tak, takie są fakty historyczne.
Przy tym pomniku pracował harcerz Bogusław Olejniczak, artysta, który to zaprojektował, no i który jest harcerzem do dzisiaj.
Tak, także brał udział w powstaniu tego pomnika Stanisław Kudliński, który niestety już nie żyje, zmarł też harcerz.
Harcerz i więzień obozu w Mauthausen. Czy państwo jakoś starają się, żeby to, co zostało zrobione wiele lat temu, upowszechnić?
Szczerze mówiąc, nie bardzo jest komu. No bo wszyscy są teraz zalatani, zagonieni i mówię, do historii swojej ojczyzny, tej takiej malutkiej, trzeba dorosnąć. Ja wiem, że trzeba się starać, próbować, ale młodzi bardzo często podchodzą do tematu, a jak ci to sprawia przyjemność, to się tym zajmuj, to rób to. Szukaj, składaj, kolekcjonuj. Może kiedyś mnie to zainteresuje, a może i nie. To nie jest fajne, ale ja po sobie wiem, że do pewnych tematów trzeba dorosnąć. No do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Czasem bywa za późno, niestety.
Kończmy to optymistycznie, panie Piotrze.
No ja już mam 73 lata i tak nie za bardzo.
Ale ile jeszcze wiedzy, ile jeszcze pomysłów.
No ale mam kłopoty z chodzeniem. Dojdę do furtki i z powrotem. Pisać na komputerze nie piszę, bo nie widzę. No i jedynie co mi zostaje, to słuchanie audiobooków.
No i dzielenie się swoimi wspomnieniami. No,
ale ktoś musi przyjść, no tak, i nagrać.
A z drugiej strony Urszula Zubielikowa, żona, jest motorem niezwykle energicznym.
No tak, nie da się ukryć.
No co mam zrobić, biedny człowiek? No coś trzeba próbować działać. Raz się uda, raz się nie uda. Ale jak się nie uda, to trzeba jeszcze raz spróbować. Ja jestem, w ogóle wychodzę z założenia, że szklanka jest do połowy pełna. W różnych dziedzinach działać, jak się tylko udaje.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy.
Urszula i Piotr Zubielikowie, mieszkańcy Podolan. No mogę powiedzieć chyba z całą odpowiedzialnością, że strażnicy tej historii i kronikarze tego, co tu się wydarzyło w ciągu ponad 100 lat.
Dziś w naszym kąciku kulinarnym przenosimy się w świat comfort food, czyli dań, które koją duszę i rozgrzewają serce. Będzie trochę nostalgii, trochę przyjemności dla podniebienia i oczywiście smaków, które przywołują najlepsze wspomnienia. Zapraszam z Juliuszem Podolskim.
Ciekawi świata.
Comfort food to pojęcie, które trudno przełożyć w sposób taki dosłowny, bo oznacza nie tylko określony typ jedzenia, ale też emocje i wspomnienia, które mu towarzyszą. A skoro o emocjach, o wspomnieniach, o celebracji jedzenia mowa, no to są te tematy, które najczęściej poruszamy w naszym kąciku kulinarnym, no bo nie ukrywajmy, najbardziej je lubimy.
Oczywiście, że tak. Ja bym jeszcze do tego comfort foodu dodał jeszcze jedno.
Co to
zajadanie. Czyli zajadanie problemu, tak?
A, no tak, ale masz rację, bo psychologowie zauważają, że sięganie po comfort food częściej występuje w momentach stresu lub samotności. I co wtedy robimy?
Albo przez tej tragedii, takiej powiedzmy bardziej uczuciowej, stracona miłość, zdrada i w ten czas oglądamy taki amerykański film i siedzi aktorka, która zapłakana ma przed sobą 2-kilogramowe pudło z lodami. I je wcina. Tak.
W dosłownym tłumaczeniu to jest jedzenie dające komfort. Czyli to są potrawy, które poprawiają nam nastrój, wywołują poczucie bezpieczeństwa. No i często przywołują te smaki dzieciństwa albo dobre momenty.
Tak, ale tak jakbyśmy popatrzyli na to ze spokojem i jak to młodzi ludzie mówią, rozkminili tą definicję, to zobacz, że to jest trochę tak jak z fleksitarianizmem, tak? Czyli jak ktoś je mniej mięsa i próbuje robić, jeść więcej warzyw i tak dalej, no to można już nie powiedzieć o jako o fleksitarianie. Natomiast comfort food, zobacz, wszystko to, co nam daje przyjemność. Czyli tak na dobrą sprawę, jeśli jest się smakoszem, jeśli lubi się jeść, to praktycznie rzecz biorąc wszystko i każdy moment jest comfort foodem.
Masz rację, a ja tutaj jeszcze dołączyłabym ten może element nostalgii, prawda? Bo często są to dania, które jadło się na przykład w domu rodzinnym.
Tak, powiem ci, że na to bardzo mocno zwrócił uwagę swego czasu Modest Amaro, kiedy jeszcze nie miał gwiazdek, wówczas napisał dwie książki, zaczął tworzyć swoją wizję restauracji. Napisał dwie książki i wszyscy określają je, jedna biała, druga czarna, bo rzeczywiście jedna ma białą okładkę, druga czarną. I we wstępie do białej, nawet widzisz, nie pamiętam tytułów, pamiętam właśnie te określenia, napisał o takich kilku elementach, które są ważne dla tworzenia jedzenia. I jednym z nich, który określił, że jest najważniejsze, to jest tak zwana pamięć kulinarna.
O, jak ładne.
Czyli dzisiaj, nie wiem, bierzesz do ust...
Placek ziemniaczany.
Placek ziemniaczany. I w tym momencie wszystko otwiera ci się i mówisz, nie, no ten placek jest taki, jak smażyła moja babcia. Ona jeszcze to posypywała cukrem, jeszcze polewała kwaśną śmietaną.
Ze śmietany gęstej.
Dokładnie. I przypomina to od razu dalej idąc słynny film, o którym też już rozmawialiśmy, o Ratatouille, gdzie ten zgorzkniały krytyk kulinarny siedzi i myszka, szczurek podaje mu ratatouille i
ulubiona bajka.
Wszystko tak. Ja ją widziałem
Milion razy.
Się przyznawał. W każdym razie otwiera się przed nim właśnie ta pamięć kulinarna. Ta mama w tym takim fartuszku, ten ratatouille
uśmiechnięta.
Wszystko jest jasne. Tak. I praktycznie rzecz biorąc zaczynasz czuć wręcz zapach tego ratatouille gotowanego. I to jest chyba najpiękniejsze, co możemy czerpać właśnie z jedzenia.
Tak, i zobacz, w kulturze zachodniej comfort food bywa traktowany jako emocjonalny plaster. Bardzo mi się podoba to określenie.
O, to jest bardzo ładne określenie.
Tak, czyli jedzenie, które daje psychiczny odpoczynek, nawet jeśli dietetycznie nie jest idealne.
No, patrząc na badania, to z kolei Amerykanie uważają, że comfort food to jest najkrótsza droga do tego, żeby nabawić się otyłości, ponieważ jemy to, co lubimy i jemy wówczas tego w zastraszających ilościach.
A wiesz, co jest jeszcze najlepsze? Mhm. Bo wtedy mówimy, organizm się tego domaga.
Tak, 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 właśnie. Zjadamy dwie tabliczki czekolady, bo właśnie potrzebowałem tej czekolady. Tak, to jest też fajny element na to, żeby sobie dać usprawiedliwienie do tego, co się je i ile się je. Ale no, jakby znowu wracamy do tego, co jest o czym powiedzieliśmy na początku. Emocje. Emocje, które daje nam jedzenie. Bo jeżeli podchodzimy do jedzenia tylko i wyłącznie jak do paszy, to myślę, że w żadnym momencie naszego życia nie jesteśmy w stanie poczuć tego komfort foodu. Natomiast jeżeli dla nas jedzenie jest czymś więcej, no to te emocje czujemy i bardzo często potrafimy wrócić do wielu dań, właśnie do tej pamięci kulinarnej. To też mi się bardzo podobało, jak w ten czas Amaro o tym napisał i to w ten sposób nazwał, że rzeczywiście otwierają nam się te smaki. I teraz on powiedział, że jeżeli kucharzowi uda się strzelić w tą smak, który gość gdzieś tam ma zakodowany w swojej głowie, no to jest zwycięski. Ale bo zobacz, wie, jakie... że to danie będzie przyjęte z otwartymi rękami.
No ale zobacz, każdy z nas ma inną pamięć.
Inną pamięć, tak, oczywiście.
A to rzeczywiście wielka sztuka, żeby mieć ten talent do utrafienia.
Do utrafienia, dokładnie tak. Mm-hmm.
I takimi smakowitymi wspomnieniami żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.